To Polskie Radio Lublin, 7,5 minuty po 12.
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13, a w dzisiejszym czwartkowym wydaniu kłaniają się Państwu Krzysztof Mysiak, który program realizuje, oraz przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem porozmawiamy o świadczeniach emerytalno-rentowych, odpowiadając na pytania słuchaczy. Między innymi, ile czasu musi trwać małżeństwo, żeby można było przejść na emeryturę po zmarłym i co to jest renta rodzinna, czy też jak obliczyć wysokość emerytury i co to jest kapitał początkowy. Będzie też o świadczeniach rodzinnych wypłacanych przez ZUS, w tym o świadczeniu wychowawczym. A naszym ekspertem będzie Maciej Raszewski z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W drugiej części programu będziemy przypominać o zbliżających się wyborach do Europarlamentu. Na to już w niedzielę 9 czerwca będziemy wybierać swoich przedstawicieli. O tym, jak głosować, jak oddać ważny głos, kto ma prawo do głosowania i gdzie, a także o wielu innych ważnych tematach mówimy w samouczku wyborczym, czyli o tym wszystkim, co warto wiedzieć, zanim udamy się do lokali wyborczych. A na zakończenie wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim, a to przypominam ważne informacje dla osób przekraczających polską granicę, obywateli Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju, który ukazuje się na antenie Polskiego Radia Lublin od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Informacje pojawiają się także na naszym portalu radio.lublin.pl. Jeszcze kilka słów o audycji i sposobie komunikowania. Pogotowie radiowe to program prewencyjno-poradnikowy, interwencyjny. Mówimy szeroko rozumianej pomocy i przedstawiamy tych, którzy pomagają innym, pomagamy Państwu, ale też informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, a nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa. Państwa pytania przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11 albo mailowo, bądź pocztą tradycyjną. Adresy, telefony, wszelkie informacje znajdziemy na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy, zaczynamy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie będziemy rozmawiać o świadczeniach emerytalno-rentowych, a także o świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych wypłacanych przez ZUS. Stąd też nasz gość Maciej Raszewski z Lubelskiego Oddziału ZUS w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zanim powiemy o świadczeniach emerytalno-rentowych, odpowiadając na pytania słuchaczy, zacznijmy może od tych świadczeń rodzinnych. Najbardziej popularne to oczywiście świadczenie wychowawcze 500+, teraz 800+. Jak tutaj wygląda sytuacja, bo zaczyna się nowy okres świadczeniowy?
Tak, to świadczenie wychowawcze, czyli popularne 800+, ono jest wypłacane w tak zwanych okresach świadczeniowych. One trwają od czerwca każdego roku do maja kolejnego roku, czyli kolejny okres świadczeniowy będzie zaczynał się już 1 czerwca, czyli za około 2 tygodnie. I tutaj rodzice wniosek o to świadczenie 800+ mogli już składać od lutego. No i większość rodziców z tej możliwości skorzystała, już większość wniosków do nas wpłynęło, natomiast rodzice w dalszym ciągu mogą te wnioski składać. Z tym, że wniosek złożony teraz w maju, on zostanie zrealizowany, czyli ta wypłata świadczenia zostanie wykonana dopiero w lipcu, oczywiście z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli wniosek zostanie złożony w czerwcu, świadczenie zostanie wypłacone dopiero od sierpnia, ale oczywiście z wyrównaniem od czerwca. Natomiast wnioski złożone w kolejnych miesiącach, na przykład w lipcu czy w sierpniu, one będą zrealizowane w ciągu 2 miesięcy, natomiast już bez wyrównania od czerwca, czyli jeśli na przykład wniosek złożymy w lipcu, to wniosek zostanie zrealizowany, czyli wypłata pójdzie we wrześniu z wyrównaniem, ale od lipca, już nie od czerwca. Dlatego rodzice, którzy już w tym momencie mają dzieci i skorzystają z tego świadczenia wychowawczego, dobrze, żeby nie zwlekali i składali te wnioski no najpóźniej w czerwcu, bo wniosek złożony na przykład w lipcu będzie powodował, że już takie świadczenie za 1 miesiąc możemy po prostu stracić. Natomiast tak jak wspominałem, większość rodziców już te wnioski złożyło na początku lutego. Takich osób tutaj w naszym województwie mamy, takich dzieci w naszym województwie mamy ponad 200 tysięcy. No już ponad 200 tysięcy wniosków do ZUS-u wpłynęło, więc możemy powiedzieć śmiało, że już wszyscy lub prawie wszyscy rodzice ten wniosek złożyli, ale na pewno jeszcze nie wszyscy, dlatego tych zapominalskich zachęcamy, żeby można było to zrobić. Wnioski, podobnie jak w latach ubiegłych, możemy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Mamy 4 formy, możemy to zrobić albo przez aplikację mobilną MZUS, to jest taka najprostsza forma, bo jeżeli składaliśmy już kiedyś wniosek w formie elektronicznej, to tylko w tej aplikacji musimy przeklikać, że chcemy świadczenie na kolejny rok. No i to, że tak powiem, ten wniosek zostanie automatycznie złożony. Druga forma to jest platforma usług elektronicznych. Można też wniosek złożyć przez platformę Empatia Ministerstwa lub przez bankowość elektroniczną. Już spora część banków taką funkcjonalność też udostępnia.
Czyli przypomnijmy tym zapominalskim na przyszłość, że ten okres składania wniosków rozpoczyna się w lutym i trzeba do końca kwietnia.
Do końca kwietnia najlepiej to zrobić, dlatego żeby nie mieć tej przerwy w wypłacie.
Będzie,
bo wniosek złożony do końca kwietnia, to już pierwsza wypłata pójdzie w czerwcu, więc nie mamy tej takiej przerwy wypłatowej. Oczywiście, jeśli złożymy wniosek później, no finansowo nic nie tracimy, natomiast te pieniądze otrzymamy z opóźnieniem.
Czyli nie będzie tej ciągłości. To jedno świadczenie rodzinne. Z jakich jeszcze świadczeń rodzinnych mogą rodzice korzystać?
Drugie takie popularne świadczenie to jest świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+. Tutaj nabór wniosków będziemy prowadzili już od lipca. To świadczenie jest adresowane dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku do lat 20 lub dzieci niepełnosprawne w wieku do 24 roku życia na tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli każdy z rodziców, który ma taką właśnie dziecko w wieku do 20 uczące się, może złożyć taki wniosek i na każde dziecko otrzyma kwotę jednorazowo 300 zł. No właśnie na wykorzystanie tego na jakiś zakup, nie wiem, książek, artykułów piśmienniczych czy wyprawki dla dziecka do szkoły.
Jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o terminy składania wniosków?
Do kiedy? No te wnioski można składać już od lipca i będziemy oczywiście zachęcali, żeby robić to jak najszybciej, żeby te pieniądze były wypłacone, no bo oczywiście też mamy termin ten dwumiesięczny na wypłatę tego świadczenia, więc wniosek złożony w lipcu będzie zrealizowany we wrześniu, czyli akurat na początku roku szkolnego te pieniądze wpłyną do rodziców.
Jakie jeszcze mamy świadczenia rodzinne?
No zostały jeszcze 2. One są trochę mniej popularne. To jest rodzicielski kapitał opiekuńczy. Tutaj rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko, na drugie i kolejne dziecko w wieku od 1 roku do 3 lat mogą otrzymywać albo przez rok po 1000 zł miesięcznie na drugie dziecko, lub przez 2 lata po 500 zł miesięcznie. To jest też taka forma wsparcia dla rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko. I ostatni, taki najmniej popularny, chociaż też sporo osób już z tego korzysta, to jest tak zwane żłobkowe. Tutaj rodzic może złożyć wniosek o dofinansowanie do żłobka, też na drugie lub kolejne dziecko w wieku od roku do 3 lat. I pieniądze w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie są przekazywane przez ZUS już nie do rąk rodziców, tylko bezpośrednio do placówki tej oświatowej, czyli do żłobka, bezpośrednio z ZUS-u. Z tym, że tu trzeba powiedzieć, że rodzicielski kapitał opiekuńczy i żłobkowe wzajemnie się wykluczają, więc jeżeli rodzice zdecydują, że chcą na przykład na to drugie dziecko pobierać rodzicielski kapitał opiekuńczy, no to wtedy już nie mogą wnioskować o to żłobkowe. Natomiast jeśli zawnioskują o żłobkowe, to wtedy nie mogą wnioskować o rodzicielski kapitał opiekuńczy.
Mówimy o świadczeniach rodzinnych i o rodzicach. Od razu skojarzenie z mamą. Świadczenie Mama 4+ jeszcze jest?
Tak, ono funkcjonuje. To jest świadczenie adresowane do głównie dla kobiet, które wychowały przynajmniej 4 dzieci. One nawet jeżeli nie mają wymaganego minimalnego stażu świadczeniowego, one mogą otrzymać z ZUS-u emeryturę minimalną. Bo gwarancja emerytury minimalnej jest w sytuacjach, jeżeli kobieta ma przepracowane przynajmniej 20 lat, a mężczyzna 25. Natomiast w przypadku kobiet, które wychowały więcej niż 4 dzieci, no technicznie ciężko mieć przepracowanych tych 20 lat, dlatego tutaj ustawodawca przewidział taką furtkę, że w przypadku właśnie urodzenia lub wychowania więcej niż 4 dzieci, można mieć tą właśnie gwarancję minimalnej emerytury, czyli te 1780 zł brutto będzie wypłacane przez ZUS co miesiąc.
I płynnie przeszliśmy do świadczeń emerytalno-rentowych, ale o tym już po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowie Radiowym rozmawiamy o świadczeniach wypłacanych przez ZUS. Naszym ekspertem jest Maciej Raszewski z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przerwą mówiliśmy o świadczeniach rodzinnych, a teraz przejdźmy do świadczeń emerytalno-rentowych i będziemy odpowiadać na pytania słuchaczy, między innymi dotyczących renty rodzinnej. Tutaj konkretne pytanie, ile czasu musi trwać małżeństwo, żeby można było przejść na emeryturę po zmarłym?
No tutaj akurat długość trwania małżeństwa nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Żeby uzyskać rentę rodzinną po zmarłym małżonku, ta wdowa musi spełniać jeden z dwóch warunków. Albo mieć ukończone 50 lat, albo orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeśli spełni jeden z tych dwóch warunków, może mieć przyznaną rentę rodzinną. Oczywiście oprócz wdowy, ta renta rodzinna może być przyznana również na nieletnie dzieci lub dzieci uczące się do 25 roku życia, lub jeśli ostatni rok nauki przypada w 26 roku życia tego dziecka, to nawet do 26 roku życia. I to ta renta rodzinna wliczana jest jako odsetek wysokości świadczenia należnego tej osobie zmarłej. Czyli ZUS w praktyce robi tak, że tej osobie zmarłej przyznaje rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. I jeśli renta jest wypłacana dla jednej osoby, na przykład tylko dla wdowy, to ona otrzymuje 85% tego świadczenia należnego osobie zmarłej. Jeśli do świadczenia są uprawnione dwie osoby, wtedy wysokość tego świadczenia to jest 90% świadczenia należnej osobie zmarłej, ale podzielone na te dwie osoby, czyli na przykład na wdowę i na uczące się dziecko. W przypadku trzech osób lub więcej to jest 95% świadczenia, oczywiście też podzielonego proporcjonalnie na wszystkie osoby, które do tego świadczenia, do tej renty rodzinnej są uprawnione. Natomiast długość trwania związku małżeńskiego nie gra tutaj żadnej roli. Ważne jest, że te osoby pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Natomiast w sytuacjach takich, jeżeli ta para osób była po rozwodzie, to ta wdowa również może otrzymać prawo do renty rodzinnej pod warunkiem, że miała zasądzone alimenty lub udowodni, że otrzymywała w jakiś sposób pomoc finansową od tego swojego byłego męża, bo na przykład zawarli jakąś ugodę przed sądem czy notarialnie i takie, że tak powiem, w formie dobrowolnych alimentów tutaj ten małżonek ją utrzymywał. W sytuacjach takich, jeżeli ta wdowa nie spełnia warunków do przyznania renty rodzinnej, czyli na przykład nie ma ukończonego 50 roku życia albo nie ma orzeczenia o niezdolności do pracy, może pobierać taką rentę rodzinną przez jeden rok po to, żeby w jakiś sposób się usamodzielnić, bo trzeba pamiętać, że no, część rodzin w Polsce jednak to są takie rodziny w sensie klasycznym, czyli często jest tak, że mężczyzna pracuje, kobieta zajmuje się domem, więc te panie nie mają swojego ubezpieczenia, więc one tutaj mogą pobierać takie świadczenie, tą rentę rodzinną przez jeden rok lub przez dwa lata, pod warunkiem, że biorą udział w jakimś kursie doszkalającym, przygotowującym do zawodu po to, żeby samemu podjąć jakąś pracę zarobkową. Natomiast wdowa, która ma 50 lat lub orzeczenie o niezdolności do pracy, może od razu na taką rentę rodzinną po mężu przejść. Często ta renta rodzinna tak potocznie jest nazywana emeryturą po mężu na przykład lub po żonie, bo trzeba pamiętać, że w drugą stronę to też działa, że wdowiec po zmarłej żonie dokładnie na takich samych warunkach może ubiegać się o rentę rodzinną.
Czyli jeżeli na przykład jest wyższa ta renta?
Znaczy w praktyce wygląda to w ten sposób, że ZUS zawsze wariantuje, bo jeżeli na przykład mamy sytuację taką, że wdowa posiada jakieś własne świadczenie, czy swoją emeryturę, czy swoją rentę z tytułu na przykład niezdolności do pracy i składa wniosek o rentę rodzinną po zmarłym małżonku do ZUS-u, to ZUS zawsze sprawdza, które świadczenie jest korzystniejsze. Czy korzystniejsze jest to świadczenie, które do tej pory wdowa pobiera, czy korzystniejsza jest ta renta rodzinna po mężu. Z reguły bywa tak, że ta renta rodzinna po mężu jest wyższa, bo mężczyźni albo mają wyższe zarobki, albo dłużej pracują, no bo kobiety mają krótszy staż pracy, bo zajmują się też wychowaniem dzieci, rodziną i tak dalej. Więc zazwyczaj ta renta rodzinna po mężu jest wyższa niż emerytura, stąd właśnie to potoczne powiedzenie, że emerytura po mężu.
Jak obliczyć, ogólnie mówiąc, wysokość emerytury i co to znaczy ten kapitał początkowy?
Znaczy wzór na emeryturę dla osób urodzonych po 48 roku jest bardzo prosty. Musimy sobie wyobrazić kreskę ułamkową. I w liczniku tego ułamka jest zwaloryzowany kapitał początkowy i zwaloryzowane składki emerytalne. Zwaloryzowane składki emerytalne to są wszystkie składki emerytalne, jakie zapłaciliśmy, które były potrącone z naszego wynagrodzenia od 99 roku, czyli od momentu, kiedy weszła w życie reforma systemu emerytalnego w Polsce. Natomiast trzeba pamiętać, że przed 99 rokiem no, nie było jeszcze takiego pojęcia jak składka emerytalna, nie było systemów komputerowych, No i trzeba w jakiś sposób zasymulować, ile tych składek emerytalnych taki przyszły emeryt mógł odprowadzić. To jest właśnie ten tak zwany kapitał początkowy. Kapitał początkowy jest właśnie taką symulacją, ile to składek emerytalnych odprowadziliśmy przed 99 rokiem, jeśli takie składki by funkcjonowały. Tylko ten kapitał emerytalny ZUS może naliczyć wyłącznie na podstawie dokumentów dostarczonych przez samego ubezpieczonego, bo tak jak wspominałem, nie było wtedy systemów komputerowych, pracodawcy nie mieli obowiązku przekazywania co miesiąc informacji imiennych za każdego ubezpieczonego. Często były to informacje tylko zbiorcze, że na przykład składka odprowadzona za 150 osób w takiej i takiej wysokości. Natomiast pozostałe informacje były dla ZUS-u niedostępne. Dlatego kapitał początkowy tylko na podstawie dokumentów. Najlepszym dokumentem, który może posłużyć nam do wyliczenia kapitału początkowego, są tak zwane zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Popularne RP7. I takie zaświadczenie może wystawić nam tylko i wyłącznie pracodawca na podstawie dokumentacji kadrowo-płacowej, jaki u siebie ma zgromadzoną. Ale może się wydarzyć też tak, że taki pracodawca na przykład już nie istnieje, bo został zlikwidowany lub ogłosił upadłość. No i wtedy tych dokumentów nie możemy szukać w firmie, bo firma fizycznie nie istnieje. I takich dokumentów trzeba wtedy poszukiwać w archiwach. W których archiwach? Na stronie internetowej ZUS-u lub bezpośrednio w każdej placówce ZUS-u można przyjść i zapytać się, w którym archiwum znajdują się moje dokumenty kadrowo-płacowe. Zakłady pracy miały obowiązek przekazywania do ZUS-u informacje, do którego archiwum takie dokumenty na przykład zlikwidowanego zakładu pracy były przekazane. Większość pracodawców to zrobiła i my to mamy w naszej elektronicznej bazie danych, więc jesteśmy w stanie wskazać temu ubezpieczonemu, do którego archiwum ma się zgłosić. To nie musi być archiwum w Lublinie, to może być też archiwum na drugim końcu Polski. I oczywiście archiwum za wydanie dokumentacji kadrowo-płacowej zazwyczaj będzie chciało pobierać jakąś opłatę, więc trzeba się z tym też liczyć. I takie dokumenty wystawione przez archiwum również mogą posłużyć ZUS-owi do wyliczenia kapitału początkowego. Ten kapitał początkowy, szczególnie dla osób, które miały większość swojego stażu pracy przed 99 rokiem, to jest stalwia część emerytury, więc trzeba o to zadbać. Nie ma obowiązku składania wniosku o naliczenie kapitału początkowego do ZUS-u, nie ma jakiegoś terminu. Możemy to zrobić w dowolnym momencie, najpóźniej w dniu, kiedy będziemy składali wniosek o emeryturę, bo wniosek o emeryturę jest tak jakby jednocześnie wnioskiem o naliczenie kapitału początkowego, ale nie ma co z tym zwlekać, bo trzeba pamiętać, że im więcej czasu upłynie, tym trudniej może nam być dotrzeć do naszych dokumentów kadrowo-płacowych, a tym samym do udokumentowania, ile zarabialiśmy, bo to jest informacja najważniejsza do wyliczenia właśnie kapitału początkowego. Jeżeli ZUS ma tylko informację, że pracowaliśmy w jakimś tam okresie, natomiast nie ma informacji, ile zarabialiśmy, to ZUS może co najwyżej wyliczyć nam, że nasze wynagrodzenie było równe wynagrodzeniu minimalnemu. Ale w sytuacji, jeżeli to wynagrodzenie było wyższe, no to możemy na tym tracić. Więc nie czekajmy na naliczenie kapitału początkowego. Trzeba ten kapitał początkowy jak najszybciej sobie naliczyć, zgromadzić dokumenty. Na szczęście już większość klientów ZUS-u ten kapitał początkowy ma naliczony, bo zakłady pracy bardzo tego pilnują, żeby pracownicy składali te wnioski. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił tego, to zachęcam, żeby zrobić to jak najszybciej. Czyli wracając jeszcze do tematu wzoru na emeryturę, czyli mamy ten licznik, w liczniku ułamka mamy kapitał początkowy, zwaloryzowane składki emerytalne. Natomiast w mianowniku jest tak zwane średnie dalsze trwanie życia. To średnie dalsze trwanie życia ogłaszane jest co roku w marcu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i on określa dla tak zwanego uniseksa, czyli mężczyzno-kobiety, jak długo będzie żyła osoba w danym wieku, przechodząc na emeryturę. Z dokładnością do jednego miesiąca. I tutaj im później przejdziemy na emeryturę, tym ta średnia dalsze trwanie życia będzie mniejsze. A im mniejsza wartość mianownika ułamka, tym ułamek wyższy. Jaki wniosek z tego wynika? Że im później złożymy wniosek o emeryturę, tym wyższa będzie wysokość naszej emerytury. Mówiąc inaczej, osiągając powszechny wiek emerytalny, ja przypomnę, że dla kobiety to jest 60 lat, dla mężczyzny 65, nie mamy obowiązku złożenia wniosku o emeryturę. Możemy cały czas pracować dalej.
To przywilej.
Dokładnie. I zwłoka o każdy miesiąc powoduje, że nasza przyszła emerytura będzie coraz wyższa. Ale o ile wyższa? Możemy sobie to w każdym momencie sprawdzić. Wystarczy wybrać się najlepiej osobiście do dowolnej placówki ZUS-u z dowodem osobistym i na stanowisku doradcy emerytalnego zapytać się, jaka będzie moja wysokość emerytury, jeśli złożę wniosek emerytury dzisiaj, za pół roku, za rok, za półtora roku. I ten doradca emerytalny z dużą dokładnością wyliczy nam wysokość naszej przyszłej emerytury. I tu będziemy widzieć, powiedzmy, że jeżeli odłożę decyzję o przejściu na emeryturę na przykład o pół roku czy o rok, to o ile set złotych wzrośnie moja emerytura, czy mi się po prostu to opłaca, czy decyduje się na to, żeby wydłużyć okres aktywności zawodowej w celu tego, żeby mieć emeryturę wyższą.
Czyli lepiej się opłaca pracować dłużej, już osiągając ten wiek emerytalny, niż to, że zakończymy, przejdziemy na emeryturę i będziemy współpracować z danym zakładem.
Tak,
jeszcze.
Bo jeżeli zakończymy, bo oczywiście możemy rozwiązać stosunek pracy, złożyć wniosek o emeryturę i zatrudnić się już kolejnego dnia, nawet w tym samym zakładzie pracy. Tak jest najbardziej możliwe, część osób tak robi. Ale wtedy przepracowując na przykład kolejny rok, mamy możliwość sobie doliczyć składki tylko do naszej emerytury. Natomiast ten mianownik, to średnie dalsze trwanie życia pozostaje już niezmienny. Pozostaje taki, jaki był w momencie naszego pierwszego wniosku o emeryturę. Więc warto się nad tym zastanowić, czy nie odłożyć w czasie decyzji o przejściu na emeryturę, bo to może być korzystniejsze niż przejść na emeryturę, kontynuować pracę i tylko sobie doliczać składki za każdy kolejny rok pracy.
Czyli dorabiać. A propos dorabiania, to zmieniają się stawki, wysokości stawek, jakie mogą dorobić renciści?
Tak, ja tylko wspomnę, że osoby, które mają określony powszechny wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Natomiast osoby, które nie mają osiągniętego powszechnego wieku emerytalnego, czyli to są głównie renciści i osoby na wcześniejszych emeryturach, no muszą się liczyć z tym, że dodatkowe zarobki do tego świadczenia wypłacanego z ZUS-u są obwarowane pewnymi warunkami. I mamy takie widełki. To jest dolna granica przychodu i górna granica przychodu. Dolna granica przychodu to jest 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli przekroczymy tą granicę, to ZUS będzie zmniejszał wysokość naszego świadczenia tak zwaną metodą złotówka za złotówkę. Czyli jeżeli przekroczymy tą dolną granicę, to ZUS nam będzie to świadczenie pomniejszał. Jeżeli przekroczymy górną granicę, która wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia, ZUS świadczenie będzie musiał zawiesić. I w związku z tym, że te dolne widełki i górne widełki uzależnione są od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, a przeciętne wynagrodzenie dość istotnie rośnie teraz z kwartału na kwartał, to te widełki od 1 czerwca zmieniają się bardzo istotnie, bo dolna granica rośnie z prawie 5300 zł na 5700, a górna z 9800 na 10600 zł. Jaki to ma wpływ dla tych naszych pracujących emerytów i rencistów? No taki, że będą mogli po prostu w tym kwartale dorobić więcej. Nie wiem jeszcze, co będzie w kolejnych kwartałach, bo te widełki zmieniają się 4 razy w roku. W marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu.
Wszelkie informacje oczywiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a jeżeli ktoś z Państwa ma pytania już w tej chwili, to zapraszam do telefonów 801 50 10 22 i drugi numer 743-7383 kierunkowy do Lublina 81. Nasz ekspert Maciej Raszewski z lubelskiego oddziału ZUS do Państwa dyspozycji. Można dzwonić do godziny 13. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Pogotowie radiowe.
Teraz będzie o wyborach do Parlamentu Europejskiego w samouczku wyborczym. Przed mikrofonem Dariusz Turecki.
Samouczek wyborczy.
Czerwca 2024 roku odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Naszym rozmówcą, naszym gościem jest dr Andrzej Dumała z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jednocześnie ekspert Team Europe Direct. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jaki jest zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego? Jeżeli tam są podejmowane decyzje, to jakiego rodzaju decyzje są podejmowane? O czym posłowie deputowani do Parlamentu Europejskiego decydują?
Uporządkujmy może te zakresy kompetencyjne. Pierwszy zakres to jest udział Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu tego tak zwanego prawa pierwotnego, czyli prawa traktatowego. No nie będę tutaj wchodził w nadmierne szczegóły, ale Parlament Europejski ma udział w procedurze zmiany traktatów, w procedurze przyjmowania nowych państw członkowskich czy w procedurze stowarzyszania się państw z Unią Europejską. Może tutaj też podejmować, co zresztą jesteśmy właśnie świadkami tego, nawet inicjatywy procesu zmiany traktatowej. To jest ta słynna jego rezolucja z 22 listopada zeszłego roku, gdzie on parlament wezwał, proponując ponad 200 kilkadziesiąt poprawek do traktatów, wezwał państwa członkowskie do rozpoczęcia procedury zmian traktatów. Drugi taki obszar bardzo ważny to jest właśnie wspomniany udział w stanowieniu prawa wtórnego, czyli ten udział parlamentu w procedurach legislacyjnych. Parlament w ramach zwykłej procedury ustawodawczej uczestniczy w stanowieniu prawa w 85 obszarach traktatowo wskazanych. Więc to jest dzisiaj taka przeważająca, można powiedzieć, grupa zagadnień. No i tutaj stanowi prawo razem z Radą. Mówiąc tak skrótowo, po propozycji Komisji, taka propozycja trafia do Rady i Parlamentu Europejskiego i żeby legislacja była przyjęta, Rada i Parlament, czyli tutaj przedstawiciele rządów zgromadzeni w Radzie i Parlament Europejski muszą osiągnąć zgodę, porozumieć się w sprawie kształtu tego aktu i wtedy jest on przyjęty. Nie ma tej zgody, nie ma aktu, mówiąc tak najkrócej. Ale mamy tu jeszcze inne procedury, specjalną procedurę ustawodawczą, gdzie rola parlamentu jest mniejsza. Z reguły ta formuła wygląda w ten sposób, że komisja proponuje akt prawny, trafia to do Rady i Rada konsultuje z Parlamentem Europejskim kształt tego aktu. Tutaj parlament wyraża swoją opinię, czy nawet proponuje pewne poprawki, ale one nie są wiążące dla Rady. No mamy też tak zwaną procedurę zgody, gdzie Parlament Europejski wyraża zgodę na zawieranie przez Unię Europejską chociażby umów międzynarodowych z państwami trzecimi, grupami państw, organizacjami międzynarodowymi, czy też uczestniczy w procesie stowarzyszania państw. No, tutaj jest potrzebny przede wszystkim do wyrażenia zgody w takich sytuacjach, w których umowy z państwami trzecimi czy podmiotami trzecimi tworzą jakiś wspólny system instytucjonalny, albo też powoduje to poważne koszty dla budżetu ogólnego Unii. Mamy tu jeszcze udział Parlamentu Europejskiego i to jest taki obszar jego kompetencji w powoływaniu instytucji unijnych. W szczególności udział Parlamentu w powołaniu Komisji Europejskiej. Powołuje także Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej. No i takim bezwzględnie bardzo ważnym dla Parlamentu obszarem jego kompetencji to są kompetencje kontrolne. Parlament kontroluje przede wszystkim władzę wykonawczą, w szczególności Komisję Europejską. Najważniejszym jakby instrumentem kontroli jest głosowanie nad wotum nieufności wobec Komisji. Po przegłosowaniu tego wotum nieufności Komisja musi ustąpić. Ale oczywiście parlament, jak to inne parlamenty narodowe, też debatuje nad sprawozdaniami komisji i innych instytucji, w szczególności po szczytach unijnych Rady Europejskiej. Parlament Europejski ma poważny udział w stanowieniu budżetu unijnego i tego budżetu wieloletniego, czyli wieloletnich ram finansowych i budżetu rocznego.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Doktor Andrzej Dumała z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej był naszym gościem. Pan doktor jest również ekspertem Team Europe Direct. A ja przypomnę, że wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca. Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21. Dariusz Turecki, dziękuję bardzo.
W Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim. Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. Пестель необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати Пестель в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім Пестеля, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер Пестель. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер Пестель, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Статус УКР продовжено до 30 червня. Нагадую вам, що саме включає в себе закон. Всі, хто має статус УКР, можуть знаходитись легально на території Польщі до 30 червня 2024 року. Якщо документи, які надають право перебувати на території Польщі, закінчились після 24 лютого 2022 року, то термін їх дії продовжується до 30 червня 2024 року. Якщо вам була видана відмова в отриманні карти побиту, ви можете перебувати на території Польщі до 30 червня 2024 року. Але важливо пам'ятати, якщо ви не маєте статусу УКР, а знаходитесь по продовженим документам, це не дає вам право подорожувати по іншим країнам Євросоюзу.
Пам'ятай.
Мене звуть Олена Коваленко. Я приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Ви говорили про статус УКР, що ви його втратили і поновили. Можете коротко розказати про це, щоб люди не переживали або знали, куди звертатись?
Насправді, страта статусу УКР в моєму випадку була неправдива, тому що я не виїжджала за кордон будь-який, тому мене це здивувало. Я звернулася безпосередньо до уряду організації, а саме там, де я отримувала Пестель. І інструктор, до якого я потрапила, перевірив в системі і зразу його поновив. Одразу. Без зайвих питань, без зайвих документів. Тобто він взяв мій номер Пестель, який був в мене на руках, і дітей, звірив дані, подивився, чи був виїзд, чи не було виїзду, чи перетинала кордон, чи не перетинала, і зразу поставив відмітку, що статус поновлено.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.